zakręceni wokół sztuki.
Iwona Damska, dobry wieczór. Witam też panią Aleksandrę Młynarczyk-Gemzę. Dobry wieczór, pani Olu.
Dobry wieczór.
Artystka pełną gębą, chciałoby się powiedzieć kolokwialnie, a tak naprawdę jest pani artystką multimedialną, absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ma pani tytuł doktora, robi pani różne rzeczy, maluje, fotografuje, pewnie wiele innych okoliczności, o których ja nie wiem, też się dzieje. A ostatnio napisała pani książkę Zapiski wariatki. Takie skrócone portfolio na szybko.
Tak, tak. Jeszcze tym doktoratem całkiem nie mogę się chwalić w eterze, ponieważ ciągle czekam na wyznaczenie terminu obrony, ale no, recenzje są pozytywne.
No, czyli miejmy nadzieję, że wszystko się optymistycznie zakończy i tytuł doktora przed nazwiskiem się pojawi. Ja wiem, że to może nie jest najważniejsza rzecz w pani życiu, natomiast myślę sobie, że w takim całym dorobku i też w pani dość skomplikowanej sytuacji zdrowotnej, tak bym to określiła, jest to bardzo ważne, bo też udowadnia pani światu, że można mieć tajemnicze F20 i naprawdę świetnie się realizować.
Tak, zdecydowanie studia doktoranckie i cały proces edukacji, który już od 2008 roku tutaj w Krakowie prowadzę, na pewno jest chyba najbardziej wzmacniającym takim elementem wspierającym mnie w funkcjonowaniu. Też wydaje mi się, że studia doktoranckie i przygotowanie tego projektu doktorskiego, w którym podjęłam się rozmów i sesji fotograficznych z kobietami i te rozmowy dotyczyły przełamywania strefy tabu, mówienia o kobiecej cielesności, seksualności, o swojej tożsamości jako kobieta, też bardzo mnie otworzyły na pracę nad zapiskami wariatki, ponieważ właśnie w projekcie doktorskim starałam się zwrócić tym kobietom głos, tak żeby mogły o sobie mówić tak jak chcą i nie musiały koniecznie czegoś ukrywać z tego względu, że tego wymaga od nich kultura. I jakoś tak to chyba samo jako proces zadziałało, że pociągnęło też to, że nagle zapytałam samą siebie, no dobrze, ale jeżeli ja zwracam im głos, to może sobie też mogę. Także tak jakoś jedno pociągnęło drugie.
I powstały zapiski wariatki, bo to też jest przekroczenie pewnego rodzaju tabu, bo mam wrażenie, że choroba psychiczna w Polsce, być może nie tylko w Polsce, nadal w pewnych kręgach, a może ogólnie jest czy bywa tabu. Pani ma większe doświadczenie, więc pani może coś na ten temat powiedzieć. Jak to jest w praktyce?
Wydaje mi się, że zdecydowanie tak, a szczególnie ta diagnoza F20, która się tak paskudnie, przerażająco nazywa schizofrenia i to już samo za sobą pociąga makabryczne skojarzenia, lęki i jakieś takie utarte, stereotypowe wizje. Właśnie ostatnio też rozmawiałam i zadano mi pytanie, no tak, no ale jak to mogłaś pozwolić sobie na powiedzenie, że schizofrenia, przecież Asperger, depresja, zaburzenia lękowe, nawet stany maniakalne, to jeszcze histeria, to wszystko jakby jest zrozumiałe, ale z czymś takim to naprawdę jest hardcore, żeby przyznać się do czegoś takiego i rzeczywiście tak też to czuję trochę. I w moim życiu też pracowało to w ten sposób, że wielokrotnie jakoś wypadało mi powiedzieć, że choruję i że mam problemy, chociażby z tego względu, że dzieliłam przestrzenie z różnymi współlokatorami, czasem po prostu gdzieś mówiłam, że idę, a to była terapia, więc nie chciałam całkiem tego ukrywać, ale zwykle jednak kierunkowałam wypowiadanie się na temat mojej diagnozy w tą stronę, żeby to nie było do końca jasne, żeby raczej kojarzyło się z depresją, raczej z jakimiś lękami, gdzie wszyscy po prostu będą mi współczuli, bo czułam, że jeżeli powiem, że schizofrenia, to raczej współczucia nie dostanę, tylko bardziej przerażenie i usytuowanie mnie w takiej kategorii innego. Innej.
No, mogłybyśmy powiedzieć kolokwialnie, odwołując się do tytułu pani książki, wariatki po prostu, tak? A wariatów, jak wiadomo, trzeba czy warto się wystrzegać, bo nie wiadomo, co im przyjdzie do głowy. Rzeczywiście schizofrenia przez wiele lat nie miała dobrej prasy. Ludzie zwyczajnie obawiali się takich osób. Wydawało się, że to są osoby nieobliczalne, że to są osoby, które mogą zrobić krzywdę sobie, mogą też zrobić krzywdę innym. Tymczasem schizofrenia to jest całe spektrum, tak? Są różne jakby stadia, są też różne odmiany tej choroby, ale przede wszystkim jest to choroba, która po pierwsze daje się leczyć, można z nią żyć i świetnie funkcjonować i na przykład zrobić doktorat. No, zresztą tak jak czytałam i słyszałam, wielu ludzi z diagnozą spektrum schizofrenii to są jednostki wybitne po prostu.
No ja na przykład sama nigdy jakoś nie chciałam przyporządkować się całkowicie do tej choroby i raczej myślałam o niej w kategoriach jakiejś takiej, tak sobie to ustawiałam w języku przypadłości, jakiejś aberracji, ale ratowałam się też myślą, że może to nie do końca jest też tylko termin, który się łączy właśnie z fatalnymi epizodami psychotycznymi, z zamykaniem w szpitalach, no z fatalnymi skutkami ubocznymi leków, ale też gdzieś może w całej tej skomplikowanej, niejasnej właśnie sytuacji choroby można znaleźć jakieś nawiązania do stanów wizjonerskich, mistycznych, szamańskich, do takich stanów, które gdzieś zawsze są tępione przez kulturę albo są normatyzowane, tak, przez jakieś konkretne na przykład struktury religijne. Natomiast oczywiście to nie jest taka pierwsza myśl, która się pojawia, kiedy przypominam sobie temat choroby, ale ona też gdzieś z tyłu pracuje i zgadzam się z tym, no jest to gdzieś chyba nawet naukowo potwierdzone, że bardzo wiele osób kreatywnych chorowało na różne zaburzenia psychiczne, często też tam pojawia się schizofrenia. Wydaje mi się, że to też dlatego, że jednak łączy się natura tej diagnozy z jakimś takim bardziej wrażliwym układem nerwowym, większą wrażliwością na bodźce, bardziej emocjonalnym, dogłębnym, analitycznym przeżywaniem rzeczywistości, kontaktów z ludźmi. Więc samo to w sobie z jednej strony jest takim potencjalnie dobrym materiałem dla, powiedzmy, właśnie sztuki, bo widzi się czasami jak przez jakieś takie szkiełko mikroskopowe rzeczywistość, a z drugiej strony no trochę trudno jest tak funkcjonować na co dzień.
Zastanawiam się, na ile ten świat dorastania, świat dzieciństwa, też to środowisko, w którym pani rosła, bo przecież urodziła się, czy mieszkała pani na wsi przez pewien czas, to są też specyficzne relacje między ludźmi, ale przede wszystkim dom rodzinny. Zresztą poświęca pani dość dużo miejsca w swojej książce. Wraca pani do relacji z rodzicami, z mamą, z tatą. No nie były to łatwe relacje. Nie czuła się pani chyba do końca bezpieczna, zaopiekowana czy akceptowana?
Wydaje mi się, że też mało jest osób, które tak w 100% się czuły. Też wiek nastoletni sam w sobie jakby skłania do tego, że spotyka się z zupełnie innymi doznaniami. Natomiast chciałabym tutaj też zaznaczyć, że książka w dużym stopniu, choć oparta na moich różnych zdarzeniach z mojego życia, jest bardzo mocno przepuszczona przez filtr literatury. Jest to taka narracja, która mocno jest podrysowana i koloryzowana i ja też mam świadomość tego, że to po prostu jest moja interpretacja rzeczywistości, a jeszcze też celowo podkoloryzowana właśnie w stronę języka literackiego. Tak, moja taka sytuacja rodzinna rzeczywiście jest trochę obarczona i myślę o tym głównie, że te obarczenia wynikają w dużej części z braku takiej swobody finansowej w mojej rodzinie i na przykład tego faktu, że kiedy byłam małą dziewczynką, ojciec musiał wyjechać za granicę do pracy i w zasadzie na wiele, wiele, wiele lat zniknął z mojej rzeczywistości. No ale tutaj wydaje mi się, że po prostu właśnie często te przykre doświadczenia, jakieś braki emocjonalne, które dostajemy, nie są do końca też zawinione przez, nie wiem, naszych rodziców, tylko też przez trochę trudną, brutalną, zawikłaną rzeczywistość, w której trzeba jakoś się odnaleźć. No na pewno miałam taki czas jako nastolatka, że szukałam gdzieś utulenia i sensu w próbach z różnymi psychodelikami, to też jako bardzo młoda osoba, ale wydaje mi się, że mniej miało to taki charakter patologicznego próbowania wytłumienia rzeczywistości, a bardziej szukania jakichś takich innych stanów umysłu. Już jako chyba właśnie 14-latka przeczytałam Narkotyki Witkacego. Interesowałam się też innymi artystami, którzy sięgali po jakieś substancje psychodeliczne po to, żeby gdzieś poznać własny umysł. I mogę powiedzieć, że trochę chyba na tym się przejechałam. Oczywiście w wieku lat 19, czyli w momencie, kiedy przydarzył mi się pierwszy epizod, radykalnie już na zawsze zaprzestałam kontaktu z takimi substancjami. Też oczywiście, gdybym choć troszeczkę przewidywała, że to może mieć takie konsekwencje, to pewnie bym się zastanowiła mocniej. Chociaż to też nie jest tak jednoznacznie powiedziane, że to jest akurat przyczyną choroby, bo tam wiele rzeczy mogło się złożyć. No, moje eksperymenty miały witkacowski charakter. Ja rzeczywiście na przykład po zapaleniu jointa dużo rysowałam i obserwowałam, jak to wpływa na te powstające kreski. Czasem sobie też notowałam coś z tyłu, tak jak Witkacy, który zaznaczał, co akurat go mobilizowało psychodelicznie, psychoaktywnie. On zaznaczał nawet papierosy jakby do tworzenia.
Ja rozumiem, że pani w tym momencie nie są potrzebne jakieś wspomagacze, żeby się wyrazić artystycznie, robić zdjęcia, zresztą fantastyczne, czy malować, czy pisać, bo język pani książki jest naprawdę no, bardzo błyskotliwy, autoironiczny. Mówi się, że pani książka to jest takie literackie objawienie, bo rzeczywiście płynie to jak taki strumień świadomości, tak jakby się to pani z łatwością wylewało. Co zdanie, to perełka i też taka umiejętność obserwowania rzeczywistości, punktowania tej rzeczywistości.
Znaczy na pewno mam zakazane po prostu bardzo radykalnie przez mojego psychiatrę wszelkie dotykanie substancji psychodelicznych. Nawet jeżeli zażywa się leki, to w ogóle picie alkoholu też nie jest żadną przyjemnością, bo nasila też skutki uboczne leków. Ale rzeczywiście chyba nie szukam już takich stanów. Też te ostre jazdy psychotyczne, które 3 razy mi się w życiu zdarzyły, myślę, że tak już na maksa wysyciły tą moją potrzebę, żeby nagle życie się zamieniło w film czy coś surrealistycznego. A raczej bazuję na tym, że potrzebna mi jest stabilizacja i wówczas no właśnie te pokłady takiej standardowej kreatywności, a może trochę podkręconej przez szaleństwo, jakby same wychodzą. I tak, rzeczywiście, kiedy pisałam książkę Zapiski wariatki, to obejmowało jakieś 8 miesięcy takiej intensywnej pracy. Czułam intensywny proces takiego, w psychologii używa się chyba słowa flow. Niosła mnie ta historia, trochę sama się przeze mnie opowiadała i cały czas z nią żyłam. Także napotkane miejsca, przestrzenie, osoby rzeczywiście były inspiracją do kreowania tej literackiej rzeczywistości. Natomiast w książce oczywiście tam zmienione są wszystkie imiona osób, które są w rzeczywistości zbliżone do tych postaci występujących w książce. Zmienione są miejsca, jakby starałam się, żeby rzeczywistość była tylko taką bazą, a reszta domalowanym obrazem.
Ale te instytucje, które pani opisuje, bo przecież podejmowała pani próby stałej pracy, bo jak wynika z książki, boryka się pani, czy borykała się pani z, po prostu no, z brakiem gotówki, z taką walką o byt, różne przeżycia panią dotknęły, to są faktyczne sytuacje, tak? Z tym się pani musiała zmierzyć i skonfrontować.
Tak, wielokrotnie podejmowałam pracę na etacie, ale zwykle też było mi bardzo trudno po prostu pogodzić się z taką świadomością, że tak naprawdę z tej pracy to ja za wiele sensu jakby nie czuję, żebym budowała jakąś sensowną sytuację i często czułam się również jak po prostu przedmiot, jakaś aplikacja komputerowa. Brakowało mi zawsze tej przestrzeni na kreatywność w zwyczajnych pracach, ale też po prostu było mi ciężko ze względu na skutki uboczne leków, na to, że mimo, że funkcjonuje nieźle na kwetiapinie, to jednak śpię no 9-10 godzin i bardzo trudno mi jest inaczej. Więc z jednej strony trochę takie niepogodzenie na rzeczywistość i chęć tego, żeby ona była ciekawsza, bardziej sensowna, a z drugiej strony po prostu ta niedogodność związana z chorobą.
No tak, a czy ta książka to jest rodzaj jakiejś autoterapii, takiej potrzeby wylania z siebie tych emocji, które w pani się kotłują, buzują i tak pewnie będzie przez długi czas? Czy to też jest właśnie przełamanie tego tabu, pokazania jak się żyje z taką chorobą, oswojenie trochę dla ludzi, którzy zupełnie nie mają pojęcia, jak się czuje człowiek z tajemniczym F20, no już nie tajemniczym, bo powiedziałyśmy, że to jest spektrum schizofrenii, tak ona jest po prostu sklasyfikowana w chorobach.
Tak, wydaje mi się, że no na pewno można w ten sposób zaklasyfikować książkę jako pracę też artyterapeutyczną, jako autoterapię, ale myślę sobie, że w ogóle jest to taka próba odzyskania godności i próba integracji własnej osobowości, ponieważ trudno się żyje, cały czas mając w świadomości, że jest jakiś obszar nas samych, o którym wstyd jest powiedzieć, do którego nie można się przyznać i też po prostu lepiej się jest nie przyznawać, no choćby dlatego, żeby właśnie, nie wiem, było prościej funkcjonować w tym wymiarze związanym z pracą, a równocześnie powstaje na to jakaś taka niezgoda, bo przecież to nie jest coś, co wynikałoby z moich intencjonalnych działań, tylko coś, co po prostu mi się losowo jakoś dostało. Więc to jest też walka właśnie o to troszkę, może walka takie mocne słowo, ale żeby radzić sobie z tym, że to nie jest jakby niczyja wina tak naprawdę i żeby móc dookreślać się do końca.
No, dookreśla się pani bardzo mocno, nawet dotykając własnej fizjonomii i takich rzeczy związanych z intymnością. No bardzo jest to odważne, co pani pisze. Czy konfrontacja z tym też była dla pani jakimś problemem? Czy właśnie chciała pani tak bez znieczulenia dotknąć i dosłownie i w przenośni na przykład narządów swojego ciała?
To nie było jakoś intencjonalnie zamierzone, to po prostu wynika może z takiej mojej bezpośredniości właśnie w myśleniu o tym, co nam wolno, a czego nam nie wolno i o tym, że właśnie pewne sfery powinny zostać tabu. Ja kiedy też myślę o sztuce i mam różnych ulubionych swoich artystów, to oni zwykle jednak przekraczają gdzieś te normy. Myślę choćby o performansach Mariny Abramowicz z jej młodzieńczych lat, gdzie ona po prostu pod sztandarem sztuki pozwalała sobie przekraczać różne normy. Tak naprawdę też jak pisze w blurbie na okładce Dorota Kotas, które nie wiadomo, czy są dobre.
No to prawda. Pani Olu, ja czytając książkę śmiałam się bardzo często. Mam nadzieję, że to pani nie urazi, bo oczywiście nie śmiałam się z choroby, ale pani język, czy właśnie ta autoironia, czy ironia, czy pewien dystans i do siebie, i do choroby, no rzeczywiście powoduje uśmiech. Czy też miała pani takie założenie, żeby nie robić z tego jakiegoś takiego ołtarza, takiego, nie wiem, ukrzyżowania siebie, tylko po prostu pokazać osobę, która ma niesamowite poczucie humoru i pewnie jest pani niejedna w grupie osób ze spektrum schizofrenii.
Tak, tak. Do ukrzyżowania na pewno nie chciałam nawiązywać, ale wydaje mi się, że może trochę jest też tak, że żebym mogła opowiedzieć tą historię, to sama musiałam jakby wbudować w siebie taką aplikację autoironii i czarnego humoru i po prostu troszkę komicznego miejscami języka, bo właściwie może to też jest jakiś taki obronny mechanizm psychologiczny, że w jakimś bardzo poważnym tonie byłoby po prostu makabrycznie poczynić takie wyznanie, więc wydaje mi się, że to obrócenie sytuacji trochę w żart od początku wpisane było w ramy tej powieści. Też dla mnie od nastoletniego etapu życia bardzo ważnym autorem był Kurt Vonnegut i wydaje mi się, że
coś w tym jest, rzeczywiście.
Tak, lubiłam też Woody'ego Allena i wydawało mi się, że może gdzieś jakby nasyciłam się też tym rodzajem poczucia humoru i to gdzieś wypływa może w książce?
Zdecydowanie wypływa. Gratuluję raz jeszcze. Zapiski wariatki czyta się jednym tchem. To nie tylko opowieść o chorobie, ale to też opowieść o współczesnych czasach, o tym, z czym się mierzymy my wszyscy. Bardzo ciekawe, wnikliwe spostrzeżenia socjologiczne. Soczystym językiem jest to wszystko napisane. Autorką tejże książki jest pani Aleksandra Młynarczyk-Gemza. Czekamy na więcej, pani Olu. Coś jeszcze się pojawi? Spod pióra?
W tym roku z Fundacją Razem Pamodża wydajemy jeszcze dzienniki z lat 2005-2020. To właściwie takie wybrane fragmenty moich dzienników i one też zaczęły się i to wydanie będzie obejmować lata jeszcze przed chorobą. cykl nazywa się Płodo Zmian i on będzie dostępny w takiej wersji polsko-angielskiej, wzbogacony też o fotografię. Przymierzamy się też, jeśli chodzi o premierę, do wystawy w Warszawie. Także mam nadzieję, że końcem tego roku pojawi się jeszcze ta kolejna książka, dzienniki, tam dużo takich krótkich form prozatorskich i trochę form wierszowanych się pojawi. Natomiast tak, mam już pomysł na to, że bardzo chciałabym zajmować się pisaniem dalej, też profesjonalnie, i marzy mi się kolejna pozycja literacka, już bez tej narracji pierwszoosobowej.
W takim razie czekamy. Bardzo dziękuję za spotkanie. Jeszcze raz przypomnę, Aleksandra Młynarczyk-Gemza była moim gościem. Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Damska, dobrej nocy życzę. Do usłyszenia za tydzień.
Zakręceni wokół sztuki.